Oczy świata zwrócone na Kapitol Stanów Zjednoczonych. Tam swoje orędzie wygłosi dziś prezydent Donald Trump. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podjęła we wtorek uchwałę odnośnie zmiany płci. 15 dni, tylko tyle i aż tyle pozostało do wiosny. W Szczecinie zakwitły już pierwsze krokusy, które wraz z mieszkańcami oglądała nasza reporterka. Donald Trump opuścił już Biały Dom i jest w drodze do Kapitolu, aby wygłosić przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. Jego dzisiejsze orędzie będzie przedłużeniem i wyjaśnieniem szybkich zmian, jakie zapoczątkował w ciągu zaledwie 44 dni swojej nowej kadencji, mówili jego współpracownicy w rozmowie z telewizją CNN. Jak informowaliśmy w Faktach, prezydent USA ma ogłosić również zamiar podpisania umowy z Ukrainą o minerałach. Wcześniej gotowość do podpisania porozumienia w wybranych przez Amerykanów okolicznościach zadeklarował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Francja jest mocno podzielona w sprawie wysłania żołnierzy do Ukrainy i podzielenia się bronią atomową z innymi krajami Unii Europejskiej. Tak paryska prasa komentowała wyjątkowo burzliwą debatę w tej sprawie we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Fakty w tej sprawie zbierał nasz korespondent Marek Gładysz.
Komentatorzy podkreślają, że Marine Le Pen, założycielka skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe, która ma najwięcej posłów w Zgromadzeniu Narodowym, nazwała szaleństwem możliwość wysłania francuskich żołnierzy do Ukrainy. Zdecydowanie sprzeciwiła się również propozycji prezydenta Emmanuela Macrona stworzenia europejskiego systemu odstraszania nuklearnego, którego filarem byłaby francuska broń atomowa. Według większości ekspertów oznacza to, że nawet jeżeli taki system zostałby teraz stworzony, to i tak istniałby prawdopodobnie tylko około 2 lat, bo Le Pen jest faworytką najbliższych wyborów prezydenckich i po dojściu do władzy natychmiast by to zlikwidowała.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
Żądanie zmiany oznaczenia płci w akcie urodzenia podlega rozpoznaniu przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Taką uchwałę przyjął wczoraj Sąd Najwyższy. Orzekł, że zmiana oznaczenia płci w akcie urodzenia może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby, której dotyczy ten akt. Oprócz wnioskodawcy, uczestnicy postępowania może być tylko jego małżonek. Uzasadnia sędzia sprawozdawca Agnieszka Jurowska-Chocyk.
Jeżeli zatem wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim nie wskazał swojego małżonka jako uczestnika postępowania, sąd zobowiązany jest na podstawie artykułu 510 paragraf 2 KPC wezwać tego małżonka do udziału w sprawie. Zdaniem Sądu Najwyższego nie ma natomiast przekonujących argumentów uzasadniających stanowisko, że wynik postępowania o zmianę płci metrykalnej dziecka dotyczy praw jego rodziców i w związku z tym nie można przyjąć, że należą oni do kręgu osób zainteresowanych w sprawie o zmianę płci w rozumieniu artykułu 510 paragraf 1 KPC.
Postanowienie uwzględniające wniosek wywołuje skutki od chwili uprawomocnienia się. Skakał po samochodzie i wszystko relacjonował na żywo w sieci. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali go następnego dnia. Wiedzieli, gdzie jest, bo tego dnia też transmitował na żywo. Sprawą patostreamera zajmie się teraz sąd. Szczegóły tej sprawy ustalał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
23-latek na co dzień zajmuje się pokazywaniem swojego dnia na żywo. Podczas jednej z ostatnich transmisji wszedł na dach samochodu zaparkowanego przy drodze i zaczął po nim skakać. Jak tłumaczył później policjantom, zrobił to, bo namówił go jeden z oglądających.
Na dachu samochodu się krzywi.
Następnego dnia znów prowadził transmisję na żywo. Tę oglądali również policjanci, którzy zatrzymali go w restauracji.
Prewencyjnie kajdanki założę, pójdziemy do radiowozu.
Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Straty wyceniono na 3000 zł. Grozi mu do 5 lat więzienia.
Mówiliśmy już o ptakach zwiastujących jedną z ulubionych pór roku Polaków, więc nie sposób nie wspomnieć również o pięknych kwiatach. Jeżeli ktoś z Was szukał dowodów, że wiosna coraz bliżej, to lepszych niż w Szczecinie nie znajdziecie. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska wybrała się na Jasne Błonia, gdzie kwitną już pierwsze krokusy i podziwiała je wraz ze spacerowiczami.
Chodzi pan podziwia?
Tak.
Tak miło, prawda?
No
w
pewnie.
Końcu.
No pewnie.
Pan co roku robi im zdjęcia?
Tak, jak się wybierzemy, to co ile, za 2 lata gdzieś przyjeżdżamy.
Komu pan je pokaże, te zdjęcia?
Krokusy.
Wszystkie wnuki obejrzą.
I pan powie, patrzcie, jakie fajne.
No, wnuczęta tak.
Jest pani fanką krokusów?
Tak, uwielbiam krokusy, są przepiękne. Już właśnie teraz idę pierwszy raz, po tym widzę, że wychodzą.
Aż się po prostu człowiek cieszy.
Tak, aż się chce żyć.
Kto na szczecińskie Jasne Błonia ma daleko, niech koniecznie nacieszy oczy krokusami na naszej stronie rmf24.pl. W porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski wraz ze swoim gościem Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji, rozmawiał m.in. o przedwyborczych sondażach.
panie redaktorze, gdyby sondaże wygrywały wybory, to Hillary Clinton byłaby prezydentką Stanów Zjednoczonych, bo jeszcze w przeddzień wyborów
jest
według polityki
człowiekiem wielkiej wiary. Wierzy pan, 90%, że Szymon Hołownia z 4% podskoczy tak, żeby wejść do drugiej tury?
Nie wiem, są sondaże rzeczywiście, które mu dają 4%.
Tak,
ja bardziej widzę takie, które 8-9
mu dają. Najbardziej to między 5 a 7.
Nie, ducha nie gaście, że to też odpowiem cytatem, panie redaktorze, i myślę, że będzie naprawdę dobrze.
A to znaczy ile? 8.
Ja wierzę w scenariusz, w którym Szymon Hołownia wchodzi do drugiej tury. Do wyborów mamy, oczywiście, że wierzę. No przecież to po to...
To pan ma wiarę jak ziarnko gorczycy. Powiedziałby pan tej górze, żeby się przeniosła z tego miejsca w tamto. Ale ja nie wiem, czy to w polityce się sprawdza.
No ale kim byśmy byli bez posiadania wiary, panie redaktorze? No to przecież pana nie muszę do tego przekonać.
Nie musi mnie pan, ale ja myślę, że jednak nie pokładajcie ufności w książętach, ani w marszałku Sejmu. To
teraz
taki...
się będziemy wymieniać po prostu
cytatami. Obydwaj znamy te cytaty. Dobrze, zostawmy Szymona Hołownię na chwilę. Trzecią kopertę mamy. Bardzo proszę, żeby nam nie oskarżyli nas tutaj, że to jakieś kaznodziejstwo uprawiamy.
Kiedy wdrożenie programu Cyfrowy Uczeń i na czym będzie polegał? Czy to prawda, że według założeń dziecko nie będzie mogło zabrać laptopa do domu? Pani Zuzanna z Warszawy.
No, to jest ważne pytanie.
Bardzo ważne
pytanie.
Po co dziecku
w komputer, jak nie może go zabrać do domu?
Ten program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywiście ten sprzęt jest planowany do tego, żeby go używać w szkole. Ja generalnie jestem przeciwnikiem przekazywania dzieciom sprzętu bez stosownego oprogramowania, które wzmacniało ich kompetencje edukacyjne.
Problem jest taki, że jeżeli dziecko ma go tylko w szkole, to ono nie będzie się mogło na tym sprzęcie uczyć w domu. A dzieci uczą się również w domu. Wiem, że nie ma prac domowych, pamiętam, ale jednak mimo wszystko dzieci uczą się w domu.
Noszenie sprzętu ze szkoły do domu to obciąża tylko niepotrzebnie tornister, ale ja myślę, że ten program zostanie w taki sposób skonfigurowany, żeby odpowiadał na potrzeby uczniów i rodziców.
Dobrze.
Naprawdę sprzęt w tym programie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przygotowane założenia do tego programu. Myślę, że pani minister...
są fundamentalne, ale to,
ale to już jest realizowane. To myślę, że to lada dzień będzie realizowane. Pani minister Lubnauer, zdaje się, za to odpowiada.
Dobrze. A jak, żeby przejść do Ministerstwa Cyfryzacji, jak tam się czuje ustawa patostreamowa?
To ciekawy czas w polskim Sejmie, dlatego że zdaje się jutro albo pojutrze będziemy czytać projekt Ordo Iuris. To jest ustawa o ochronie dzieci przed pornografią.
Podoba się panu ten projekt?
Nie do końca mi się podoba. To znaczy, moim zdaniem on idzie za daleko.
Dlaczego?
No bo niepotrzebnie definiuje pornografię na przykład. Albo,
no ale jakoś trzeba ją zdefiniować. Tam pan mówi, że patostreaming trzeba zdefiniować.
W rządowym projekcie nie ma definicji pornografii. Wychodzimy z założenia, że orzecznictwo jest na tyle precyzyjne, żeby każdy wiedział, co jest pornografią, a co nie jest. I to założenie zresztą potwierdza się
cały czas trwa.
W mediach społecznościowych.
To nie jest takie proste.
Nie, no proszę zwrócić uwagę, w tych największych platformach społecznościowych pornografii nie ma, bo ona jest wycinana przez algorytmy sztucznej inteligencji.
Tam w ogóle nie ma na gości w tych największych.
Dokładnie. I myślę, że tego typu technologiom należy zaufać. I w naszej ustawie my przerzucamy odpowiedzialność na dostawcę treści pornograficznych.
Czyli jeżeli on będzie
oceniał. Tak, oczywiście, on będzie odpowiedzialny za to, żeby jego treści były kierowane do ludzi dorosłych, a nie tak jak dzisiaj, do wszystkich.
Ale jego rolą jest, żeby zarobić, a nie żeby spełniać funkcję państwa.
Bardzo dobrze i to jest świetny argument. Tym lepiej, jeżeli część swoich zysków przekieruje na zabezpieczenie dzieci przed treściami, które wrzuca do internetu, no bo to on jest odpowiedzialny za wrzucanie
tych treści. Dobrze, jaki mechanizm ma zastosować? Czy was to w ogóle nie interesuje, jaki on mechanizm zastosuje?
Interesuje nas w naszym projekcie, czyli w rządowym projekcie, Ministerstwo Cyfryzacji razem z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, podobnie jak brytyjski Ofcom, wypracowuje założenia do tej technologii. Ofcom takie założenia opublikował kilka tygodni temu. Ofcom to jest taki regulator Wielkiej Brytanii. No i on tam dzieli klientów na dwie grupy. Na tych klientów, którzy są znani, czyli tych, którzy płacą za te treści, z nimi w ogóle nie ma problemu, no bo skoro płacą, to muszą być dorośli. No i na tych klientów anonimowych. Wobec tych klientów anonimowych wymaga technologii, która szanuje prywatność z jednej strony. To
czyli
jest
nie daje
podstawa.
Danych, ale sprawdza,
nie
czy są
danych,
pełnoletni.
Daje tylko jedną informację. Jestem pełnoletni albo nie jestem pełnoletni. Wyobrażam sobie funkcjonowanie takiego QR-kodu, który generujemy na poczekaniu, tak jak generujemy kod z Blika, prawda? Płacąc za jakąś tam usługę. Wtedy też nie idzie informacja w tym QR-kodzie. Nie idzie informacja, kim ja jestem. Idzie tylko informacja, że ten QR-kod jest zweryfikowany przez zaufaną trzecią stronę i że jestem pełnoletni. Wystarczy.
OnlyFans powinien być zakazany, pana zdaniem? ta usługa?
Nie wiem, ile tam rzeczy jest strumieniowanych, że tak powiem, w sposób taki swobodny, to znaczy wolny, bez opłat, no bo sama idea tego serwisu, zdaje się, polega na tym, że ponosi się opłaty.
Tak,
za
ale
do
ja się bardziej pytam o to, że tam z informacji, jakie docierają, bardzo często pokazują się osoby małoletnie.
I ja uważam, że nic nie powinno być zakazane, natomiast treści, które mogą
osoby
niszczyć...
małoletnie streamujące swoją nagość wobec dorosłych nie powinny być zakazane.
Nie, w ogóle nie powinniśmy mieć dostępu do takich treści, bo to, jeżeli to są osoby małoletnie, to mamy do czynienia z zjawiskiem seksualnego wykorzystywania dzieci.
To jeżeli mają poniżej 15 lat, ale jeżeli mają między 15 a 18, to już oczywiście nie są wtedy małoletnie, są w innej sytuacji, ale też nie wiem, czy powinny być.
To dalej są dzieci, no to tego typu treści w ogóle nie powinno być w internecie.
Czyli powinno być zakazane to w taki sposób.
Powinno być w taki sposób wyrugowane, żeby nie było do tego dostępu w Polsce.
W Polsce?
Tak. No, o Polsce możemy
oczywiście
mówić.
Bo cały czas mówimy o Polsce. Przewiduje to ustawa rządowa jakoś?
My nie definiujemy patostreamów jeszcze. Nie mamy w tym projekcie zdefiniowanych patostreamów. W środę planuję wysłuchanie publiczne i chcę współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Edukacji Narodowej, żeby zdefiniować właśnie takie treści szkodliwe. Bo co do pornografii, nie ma wątpliwości, co nią jest, a co nie jest. Z patostreamami,
to jest dyskusyjne, ale
z patostreamami jest gorzej, no bo trudno zdefiniować, co patostreamem jest, prawda?
No, i taką mądrą definicję potrzebujemy. Myślę, że zdroworozsądkowo to mniej więcej wiemy, co jest patostreamem.
Tak, natomiast w naszym mechanizmie rządowym strona, która może zawierać takie treści patostreamerskie, przeprowadza analizę ryzyka. I z tej analizy ryzyka wychodzi nam, czy te treści powinny być kierowane do osób powyżej 18 lat, czy nie.
Rozumiem, czyli generalnie znowuż dorośli mogą oglądać patostreamy.
No, każdy dorosły może w internecie oglądać, co chce. No, na tym polega wolność, byle to nie były treści pochodzące z przestępstwa.
A polityczne patostreamy może oglądać?
Nie wiem, co to są polityczne patostreamy.
Ale doskonale pan wie, to znaczy jest tyle kłamstwa w sieci, tyle takich rzeczy. Chcecie to ograniczyć przecież.
Nie, to w DSA, czyli Digital Services Act, czyli to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Polska jest zresztą chyba jednym z ostatnich krajów, którego nie wdrożyły do systemu prawnego, ono wyrzuca z internetu treści pochodzące z przestępstwa, czyli treści nielegalne. Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby nie trafiać w internecie na strony wyłudzające tożsamość albo wszyscy. Strony pokazujące...
Ale to jest przestępstwo.
No tak, no właśnie takie treści wyrzuca DSA. Dzisiaj te treści znikają, proszę zwrócić uwagę, i tak, ale decyzją samych platform. Państwo nie ma na to żadnego wpływu.
Dobrze. Kiedy będzie ta patostreamerska ustawa już gotowa? Teraz pan mówi, w środę będą... będziecie
to Ordo
Iuris. Tak. A wasza?
Nasza myślę, że wejdzie do Sejmu za dwa miesiące. W momencie,
za dwa miesiące
kiedy,
w Sejmie
tak, no chcę ją najpierw przedyskutować mocno.
Macie większość?
Myślę, że tak. To z podobnym projektem wychodził PiS w poprzedniej kadencji. Ja jestem w kontakcie z posłankami, z posłami PiSu. Im też zależy na tym, żeby takie treści w internecie wobec dzieci ograniczyć.
Czyli kiedy ostatecznie będzie ta ustawa?
Jak wyjdzie z rządu, po wysłuchaniu publicznym rozpocznie się etap konsultacji pomiędzyresortowych. Wtedy ustawa jest na razie wpisana na listę aktów legislacyjnych rządu. Po dwóch miesiącach mniej więcej konsultacji powinna trafić do Sejmu. W jakim kształcie trafi do Sejmu, to się dopiero zdecyduje.
Czyli jeszcze tego nie wiecie? Czyli tak naprawdę po wakacjach najwcześniej?
No myślę, że tak, na pewno po wyborach.
Przesuwacie, bo miało być na wakacje, ale dobre.
Nie chcę o takich rzeczach dyskutować w ogniu kampanii wyborczej, bo to jest niestosowne. Ta ustawa ma chronić dzieci, to wszyscy powinni
No to wszyscy się powinni zgadzać i kampania wyborcza nie powinna przeszkadzać. No,
ale
nie
to ma być dobre prawo, a dobrego prawa nie da się stanowić szybko. Szybko można łapać insekty.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Jest dostępna na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.